Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Wracamy do rozmowy z historykiem, profesorem Wojciechem Roszkowskim. Przypomnę, dziś staramy się nakreślić mapę świata pierwszego wieku naszej ery, który znał Jezus i jemu współcześni.
Czy są może jakieś określone granice, gdzie się zaczynał i kończył ówczesny znany świat? W księdze Jonasza jest taki ładny fragment, jak to Jonasz zaokrętował się na statek płynący do Tarszisz, czyli za dzisiejsze słupy Heraklesa. I to Tarszisz ponoć jest uznawane za koniec znanego ówczesnego świata.
No tak, bo Tarszisz, czy Kadeks dzisiejszy, Kadeks dzisiaj to jest, to jest port, który wychodzi już na Atlantyk, za Gibraltarem. Więc mówiliśmy tutaj o Mare Internum, ale za słupami Heraklesa, czyli Gibraltarem, otwierało się Mare Externum. I to była woda, która z perspektywy Rzymian była nieskończenie niewiadoma. To było coś, czego oni nie próbowali penetrować. Wiemy o tym, że statki kartagińskie wypływały za słupy Heraklesa i pływały wzdłuż brzegu afrykańskiego, prawdopodobnie aż do Zatoki Gwinejskiej. Są takie poszlaki. Natomiast po drodze oni mogli napotkać, ci żeglarze, Wyspy Kanaryjskie. I Wyspy Kanaryjskie w czasach, o których mówimy, były znane. Znaczy znane. No, przypuszczam, że kapłani w Jerozolimie specjalnie się tymi wyspami nie przejmowali. Ale z punktu widzenia Rzymu jak najbardziej. Wiadomo było, że są te Wyspy Szczęśliwe, Insule Fortunate. Nawet znamy ich nazwy. I tam była nawet lokalna ludność prawdopodobnie mieszanego pochodzenia, którą potem Hiszpanie odwiedzili, zajmując Wyspy Kanaryjskie w średniowieczu, później w średniowieczu. To byli Guanczowie tak zwani, czyli mieszanka ludów berberyjskich, celtyckich. Trudno powiedzieć właściwie, kto to był. Niektórzy twierdzą, że ich mieszanka etniczna może wskazywać na to, że są to potomkowie jakiegoś statku z niewolnikami, który się tam rozbił w okolicy. Ale to są poszlaki tylko oczywiście. Więc jeżeli patrzymy na geografię i wypłynięcie poza słupy Herkulesa, to na południe mieliśmy Wyspy Szczęśliwe, a na północ można było płynąć wzdłuż wybrzeży Luzytanii, czyli Portugalii, no i jeszcze dalej na północ do Brytanii i Irlandii, która była znana w tamtych czasach oczywiście. A jeszcze dalej była wyspa, którą nazwana Ultima Thule i to nie wiadomo, co to było. Czy to była Islandia, czy to były brzegi Norwegii. W każdym razie Rzymianie wiedzieli, że na północ od wybrzeży Germanii jest jakiś jeszcze ląd daleko na północy, zimny i niegościnny. Tam zresztą dopłynął prawdopodobnie grecki żeglarz z Marsylii 200 czy 300 lat przed naszą erą. Stamtąd jest ta relacja.
A panie profesorze, co ze wschodem? Tak w kontekście może tych tajemniczych mędrców ze wschodu. Tak się zastanawiam, panie profesorze, czy Rzymianie wiedzieli na przykład o istnieniu Chińczyków?
Tak. Wschód. Znamy mapę świata, takiego jak sobie Rzymianie wyobrażali. W środku mamy Mare Internum, czyli Morze Śródziemne. To wszystko, o czym mówiliśmy z Libią, czyli Afryką, tak skrótowo tam na południu zaznaczoną. Na północy mieliśmy Brytanię, Irlandię i Ultima Thule, a dalej na wschód mieliśmy Imperium Partyjskie, Indie, które były znane, wyspa Taprobana, czyli Ceylon, a dalej na samym skraju, jeżeli to ta mapa to był taki krąg, gdzieś tam na samym skraju, zupełnie tak jak gdyby nieznaczny jakiś kraik, który oni nazywali serowie tam mieszkali. Oni byli znani z tego, że produkują jedwab. To była kraina właściwie Rzymianom dokładnie nieznana, natomiast z opowieści przez kupców, którzy się czasami kontaktowali z Indiami i wobec tego Grecy w Indiach spotykali ich, i tam pośrednio takie informacje docierały do Rzymu, że za Indiami, które przecież znane były z czasów Aleksandra Wielkiego, że za Indiami jeszcze dalej jest państwo, gdzie się produkuje jedwab.
A to wszystko i jeszcze więcej można znaleźć w publikacji pana profesora zatytułowanej Świat Chrystusa, która ukazała się nakładem wydawnictwa Biały Kruk. Panie profesorze, no nie pozostaje nam chyba nic innego, jak tylko zachęcić do samodzielnego zgłębiania tej wiedzy, a już tym bardziej chyba w oparciu właśnie o Świat Chrystusa.
No ta rozmowa być może trochę zachęciła państwa do wzięcia w rękę tych trzech tomów. One są bardzo obszerne. Przestrzegam, że to jest lektura długa i trzeba pewnej cierpliwości, ale zachęcam. Może na koniec właściwie po co ja to napisałem? Bo wydaje mi się, że chyba dotąd nikt czegoś takiego nie wyprodukował, a to, co mi przyświecało, to jest stale tak nurtujące mnie przekonanie, że Chrystus historyczny i Chrystus wiary czasami to są jakby dwie postacie. To znaczy wierzymy w to, co jest w Ewangelii, ale nie potrafimy dokładnie sprecyzować, o czym mówimy, o kim, gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach. I ta moja książka, pokazanie historii ewangelicznej na tle tej historii świata, którą znamy, bo nie wszystko wiemy, ale to, co wiemy, ja starałem się tam opisać, że pokazanie tych 37 lat, kiedy Chrystus był na ziemi, w kontekście tych wszystkich wydarzeń towarzyszących chronologicznie w życiu Chrystusa. Nie dlatego, że Chrystus w tym wszystkim brał udział, tylko że to było w tym samym czasie. I to moim zdaniem taki plan mój był, żeby to w ten sposób przybliżyć Chrystusa wiary do Chrystusa historii.
Moim i Państwa gościem był historyk profesor Wojciech Roszkowski, a dzisiejsza audycja jest częścią większej całości programu pod tytułem Świat Chrystusa, emitowanego na falach Radia Doksa w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Z niekłamaną radością mogę Państwu już teraz powiedzieć, że program ten, w 8 częściach, jest już dostępny na naszej stronie internetowej doksa.fm. Wystarczy wejść w zakładkę audycji Od Starożytności do Wieczności. I tym pozytywnym akcentem kończymy już dzisiejsze spotkanie z historią. Nasza audycja wraca na antenę za tydzień, a za tydzień opowiemy o śląskich kumplach Asterixa. O co chodzi? Zapraszam do słuchania w przyszły czwartek o 17:35.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.